chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jarosław Porwich. Witam cię.
Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
Jarosław Porwich jak meteor przemknął przez polski Sejm. Został zapamiętany z paru ostrych wystąpień. Posłuchajmy.
Dzisiaj po raz kolejny mogliśmy się przekonać podczas tej debaty, że najlepszymi rzecznikami UBK-ów, SBK-ów są środowiska związane z Platformą Obywatelską i z Nowoczesną, ale nie jestem zaskoczony, jeżeli mam być szczery. Do wypowiedzi zainspirował mnie poseł Arłukowicz, który powiedział, że nikt nie ma prawa ustalać, kto jest patriotą, kto nie jest patriotą. I ma rację, bo nim się albo jest, albo się nie jest. Ale pytanie do posła Arłukowicza, czy patriotami są ci, którzy męczyli ludzi, którzy walczyli o prawdziwą wolność, czy patriotami są ci, którzy sadzali na odwróconym taborecie, czy ci, którzy torturowali najzwyczajniej w świecie ludzi, którym zależało na wolnej Polsce, światli Europejczycy z wielką, olbrzymią kulturą. Do was głównie będę adresował te słowa.
Ale w bukrze Gauleitera Greisera, uwaga szanowni państwo, w związku z zarazą dookoła, to chyba teraz wszystkie programy powinny odbywać się w bunkrach. Czekamy na takie zalecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jarek Porwich jest dzisiaj w wywiadzie z chuliganem, żeby porozmawiać o twojej jakby drugiej twarzy, o twojej historii, którą ludzie, którzy kojarzą cię jako posła, której nie znają. A więc
o mojej młodszej twarzy.
O twojej młodszej twarzy, można powiedzieć. Bardzo młodej, bo różnych mieliśmy chuliganów w wywiadzie z chuliganem. Zarówno Antoni Macierewicz, jak i Jan Pietrzak przyznali się, że w wieku 7 lat palili papierosy. Dodatkowo Jan Pietrzak pił już wódkę wówczas. No a ty zacząłeś karierę chyba chuligańską, chyba jak żaden z dotychczasowych chuliganów, bo od odsiadki na Izbie Dziecka. Jak to z tą Izbą Dziecka, z której cię, jak widzę, już wypuścili, było?
No było interesująco, ciekawie. Jak to wspominam, to rzeczywiście no to... To było pewnego rodzaju przeżycie, jeżeli chodzi o młodego człowieka. Tak naprawdę to zacząłem się bawić w politykę w wieku 15 lat z hakiem, kiedy dzień po stanie wojennym, jak Gorzowski z Tilą cały strajkował, jak wozy opancerzone podjechały właśnie pod ten zakład, gdzie mój ojciec między innymi strajkował, no wywiesiłem 14 grudnia na taką kartkę na szybie pobliskiej piekarni osiedlowej. Tam narysowałem, namalowałem czołg, napisałem precz z milicją. Miałem wielki problem, żeby nakleić tą kartkę na szyby, bo było strasznie zimno i ta taśma klejąca się nie kleiła, ale dałem radę. To był mój pierwszy, jak gdyby, taki czyn opozycyjny, tak? Co się tyczy Izby Dziecka, no co, przyjechali po mnie ludzie, tak, ze Służby Bezpieczeństwa, zawinęli mnie.
Znaczy jakiś młody ten koleś trochę.
Taki młody ten koleś, zawieźli mnie najpierw do siedziby SB, przesłuchania wielogodzinne, tak? No i później pobyt w Izbie Dziecka. No siedziałem z różnymi takimi młodymi zawodnikami i zawodniczkami, bo takowe też były, którzy z innych względów zostali tam osadzeni. Takie aspekty kryminalne, prostytucyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to było dla mnie naprawdę mega doświadczenie. Później chcieli mnie przewieźć też do Poprawczaka, do Głogowa, ale sędzina zlitowała się i przed świętami wielkanocnymi wypuściła mnie. Miałem chyba dozór policyjny później, czy coś takiego.
A czyli trafiłeś do młodzieży nie politycznej, a kryminalnej, mówiąc tym językiem tak. Zeków sowieckich.
Uszczęśliwiono mnie właśnie ich obecnością, ale wielu rzeczy doświadczyłem, wielu rzeczy nauczyłem się przez te kilkanaście dni.
Przetrzymałeś.
Przetrzymałem spokojnie.
Z taką,
nie dałem się.
Do Poprawczaka ostatecznie nie trafiłeś, nie. Ale w wieku już 18 lat trafiłeś do aresztu, tak?
No to do aresztu trafiłem wielokrotnie. No, oczywiście te zatrzymania na 48 godzin, no to ich było tam mniej więcej kilkanaście. Przed różnymi właśnie uroczystościami, tak, rocznicami. Przed 1 maja zatrzymywali mnie, przed 31 sierpnia, 13 grudnia. Prewencyjnie zatrzymywali mnie na dołkach tak zwanych. No ale do aresztu śledczego w Międzyrzeczu trafiłem w wieku 84 rok, to rzeczywiście w wieku 18 lat, był taki artykuł w kodeksie karnym, udział w manifestacji mającej na celu wywołanie niepokojów społecznych, tak to się dokładnie nazywało.
No tam nawet chyba coś o przewodniczeniu tej manifestacji było, tak?
Tak, no coś tam było, już teraz dokładnie nawet nie pamiętam, ale chodziło o manifestację pierwszomajową, gdzie nas też SB zatrzymało, później oczywiście trafiłem do tego aresztu śledczego, później tam jakiś wyrok otrzymałem razem z moimi kolegami, no i tak to się rozkręciło.
Kiedy byłeś na Izbie Dziecka, to jak wyglądały przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa?
Nie no, rano przyjeżdżała po mnie, nie wiem, godzina 7, także bardzo często nie zdążyłem zjeść śniadania. Wieziono mnie do siedziby SB, w Gorzowie to było przy ulicy Kwiatowej, no i tam odwożono mnie zazwyczaj już w godzinach późnowieczornych, czyli po kolacji, także bardzo często no, bez posiłku żadnego te 11 godzin funkcjonowałem, albo te nawet 10 godzin. No z tego faktu nie byłem zadowolony, bo jak widać lubię spożywać posiłki, także to źle akurat wspominam. Natomiast samo doświadczenie, trening czyni mistrza, tak? Także człowiek powinien doświadczać różnych rzeczy, choć tak jak mówię, no nie byłem z tego na pewno zadowolony.
Jak dziecko było traktowane, bo byłeś dzieckiem, tak stwierdzano, o co cię pytano, jak wyglądało przesłuchanie?
No przesłuchanie, no siadał dżentelmen, przepraszam, człowiek ze Służby Bezpieczeństwa. Oni oczywiście się zmieniali co 2-3-4 godziny, tak, w ciągu tych kilkunastu godzin. No i wypytywali mnie o różne rzeczy, tak, z działalności tej opozycyjnej. Kto razem ze mną uczestniczył w malowaniu murów, tak, znakami Polski Walczącej, Solidarności Walczącej, czy Ruch Młodzieży Niezależnej, bo do takiej organizacji należałem, czy Precz z Komuną, czy Telewizja Łże i takie tam inne historie. No oni się zmieniali, wypytywali mnie, ja cały czas odpowiadałem oczywiście, że nie pamiętam, nie wiem, nie powiem, tego rodzaju kwestie, no i próbowali mnie brać na tak zwane zmęczenie, no ale nie dali rady, no byłem chyba takim hardym człowiekiem, takim, no który nie ugiął się nawet tym groźbom, które były bardzo często artykułowane.
Właśnie, jakie to były groźby?
Różnego rodzaju, no część została spełniona, tak, załóżmy moją siostrę zwolniono z pracy w sądzie rejonowym. Tam próbowano w jakiś sposób dotrzeć do mojej mamy, która pracowała w banku, tak? Czy do mojego taty, który pracował w Stilonie. Mówiono, że oni będą zwolnieni z pracy, że będą poddani różnego rodzaju szykanom, że mnie wyrzucą ze szkoły i takie tam inne pierdoły, tak? I powiem tak, no mimo wszystko no, nie wyśpiewałem niczego. I bardzo jestem z tego faktu zadowolony, bo już od maleńkości no, nie lubiłem donosicieli, nie lubiłem kapusi. No to jest coś, co mnie zawsze odrażało.
No to specjalnie dla Ciebie ballada o dzieciństwie Włodzimierz Wysocki w wykonaniu Bartka Kalinowskiego. Posłuchajmy.
Ach, poczęcia miał miejsce bez świadków, a rodzice nic zeznać nie chcieli. Przypłaciłem ich wpadkę od siatku w łonie ciemnym i ciasnym jak cela. Odpękałem swój wyrok do końca, całe 9 na szczęście nie lat. I po długich, milczących miesiącach wyprysnąłem nareszcie na świat. Po malutku z pieluszek wyrosłem, żyłem sobie wesoło i fajnie. I wołali mnie te niedonosek, chociaż donos był całkiem normalny. Z okien czarne zrywałem zasłony, jeńców pędzą, więc oto ten krzyk. Rodzice udzielaj rad, nie dostrzegając ani róż, że my patrzyliśmy na świat zupełnie samodzielnie już.
Twoja historia jest dowodem na to, że opowieści pułkownika Mazguły, który mówi o kulturalnym stanie wojennym, jeśli spojrzymy na kulturalne postępowanie bezpieki wobec, jak sami to określili, dziecka, które to dziecko trafia do jednej celi z nekrofilem, który właśnie dokonał aktu seksualnego na cmentarzu, bo tak było w twoim przypadku, pokazuje jaka to była kultura tych panów.
Próbowano mnie zmiękczyć, rzeczywiście wsadzono mnie do jednej celi z tym nekrofilem. Oczywiście powiedziano mi, klawisze powiedzieli, że taki człowiek z takim czynem trafia do mojej celi, tak żeby mnie zmiękczyć. Natomiast dzięki Bogu była jeszcze trzecia osoba osadzona, był to też działacz Solidarności. Ja nie przespałem chyba dwóch nocy. Byłem uspokajany tym, że razem sobie damy w jakiś sposób z nim radę. No, w każdym razie młody łepek, jakim byłem wtedy, był naprawdę przerażony. Ja miałem wtedy lat naście, także to było dla mnie naprawdę wielkie przeżycie, ale mimo wszystko nie złamali mnie i to jest najważniejsze. No rzeczywiście, wtedy się bałem, wtedy się obawiałem. Tak jak się obawiałem też bardzo często w siedzibie SB, bo było, można powiedzieć, tych SB-ków dzielę na trzy kategorie. Tak? Byli tacy, którzy no, na pewno wykonaliby każdy rozkaz. Bo ja widziałem ich postępowanie, później w latach następnych, tak? Którzy dopuszczali się różnego rodzaju pobić, też młodych ludzi, którzy grozili, załóżmy mi grożono, że wyjdziemy na dach, tak? Mnie zrzucą z tego dachu i będą twierdzić, że ja, że podczas ucieczki to nastąpiło, tak? No różnego rodzaju były sytuacje. Druga grupa to była grupa takich luzaków, którzy luzaków na swój sposób, tak? Którzy wykonywali rozkazy, ale im aż tak bardzo nie zależało, żeby ode mnie po prostu pozyskać te informacje. Po prostu no, wykonywali swój zawód i oczywiście otrzymywali za to odpowiednią gratyfikację, tak? Co czas pokazał, tak? Jeżeli chodzi o SB-ków. No i trzecia grupa, to powiem tak, no było nawet dwóch takich SB-ków w miarę życzliwych, ale to oni próbowali chyba grać tego dobrego policjanta, prawda? Oczywiście proponowali herbatę, tak? Wypowiadali się o Solidarności, o młodzieży polskiej w samych superlatywach. Próbowali przez takie rozmiękczenie nawiązać takie relacje koleżeńskie, przyjacielskie nawet. No, tacy też byli.
Jakie były ich późniejsze losy? Wiesz, co z nimi się działo w III Rzeczpospolitej?
SB-ków?
Tak.
Różnie trafiali. Była część taka, która po 90 roku w bankach przejętych oczywiście przez komunistów otrzymała duże kredyty i rozpoczynała działalność gospodarczą. Tak? No, jeden utworzył tam fabrykę jakąś marmuru, inny tam poszedł do bankowości, inny założył firmę ochroniarską. Takich było sporo, tak? Tam mieli też zatrudnienie. Byli tacy, którzy popadali w alkoholizm i to taki naprawdę głęboki i tak naprawdę kończyli bardzo szybko po paru latach. Bo śledziłem ich losy. Byli też tacy, którzy nie poradzili sobie po prostu w życiu, tak? Nikt ich nie chciał, bo to były tak naprawdę niedojdy życiowe, które gdyby nie służba bezpieczeństwa, tak naprawdę no, w społeczeństwie mogliby sobie nie znaleźć miejsca i de facto później po skończeniu służby nie znaleźli tego miejsca. No i klepali, można powiedzieć, biedę, ale otrzymywali tą oczywiście emeryturę w miarę przyzwoitą. Natomiast nikt ich nie chciał, tak? No bo to były życiowe niedojdy. Ja bardzo się nimi interesowałem, bo swego czasu pamiętam, jak pobito działaczy Ruchu Młodzieży Niezależnej, jednego, drugiego, trzeciego, no to ja ich namierzałem, co niektórych, gdzie mieszkają. Udało mi się paru namierzyć. Poszedłem do swoich zwierzchników organizacyjnych i też mówiłem, że dobrze by było, żeby może profilaktycznie, tak, dla opamiętania się, żeby ewentualnie, no bo dwóch z nich mieszkało akurat na parterze, żeby rzucić w szybę ich mieszkania ceglanką, wybić szybę, no i może się wtedy zreflektują, tak, że jednak coś nie gra, że jednak ktoś stawia im opór, że nie mogą być bezkarni. Natomiast no, nie otrzymałem zgody na takie działania, no bo oczywiście my musieliśmy zło dobrem zwyciężać. No i może i dobrze, może i źle, nie wiem, jak to z perspektywy czasu należy oceniać.
Była taka sytuacja, kiedy uczestniczyłeś w bijatyce z pewnym SB-kiem na dachu wieżowca. Brzmi to jak historia z westernu albo jakiegoś innego filmu sensacyjnego. To już było Radio Solidarność. Opowiedz, jak to było.
Oto byłem oskarżony. Groziło mi chyba zaczyną napaść na funkcjonariusza chyba od 3 do 8 lat. Takie zarzuty mi przedstawił prokurator. Natomiast ja z racji mojej sytuacji rodzinnej i materialnej nie mogłem sobie na to pozwolić. I pamiętam, że dopuściłem się wtedy pewnego rodzaju szantażu. Tak? Otóż powiedziałem prokuratorowi, że zeznania funkcjonariusza, który mnie obciążał, są podyktowane tym, że odmówiłem współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, którą mi proponowano. I to będę głosił, będę tą informację wysyłał wszędzie, że to po prostu są fałszywe zeznania. Ta moja informacja, te słowa dotarły do prokuratora, który już wypisywał mi sankcję prokuratorską, czyli miałem być osadzony na 3 miesiące, później na kolejne na pewno 3 miesiące, czyli 6 miesięcy.
Że to zeznasz przed sądem i to będziesz przekazywał tak, podziemnej prasie tak. W perspektywie jakiejś to może trafić do
Radia Wolna Europa albo do różnych tam ośrodków opozycyjnych i to będzie lansowane. Prokurator po tej mojej informacji, po tym moim komunikacie wyszedł z pokoju, wrócił chyba po godzinie i powiedział, że on się jednak namyślił, że on jednak twierdzi, że w wyniku głębokich przemyśleń że jednak nie otrzymam sankcji prokuratorskiej, czy nie pójdę do więzienia, że wystarczy dozór policyjny. Z tego faktu byłem bardzo, bardzo mocno zadowolony. No udało mi się ich troszeczkę ograć, ale wychodząc już z prokuratury, oczywiście podeszli do mnie funkcjonariusze SB, którzy powiedzieli, że my ci jeszcze, tak nie chcę używać wulgarnych słów, tak? My ci jeszcze pokażemy, ty zobaczysz jak skończysz.
Informacja o tym, że próbowano cię zwerbować do współpracy, proponowano ci współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, była prawdziwa. Opowiedz, jak to było, co ci proponowano w zamian, bo to bardzo ciekawe.
Była prawdziwa. Ja wtedy już miałem żonę, miałem małe dziecko. Mieszkałem u siostry na malutkim pokoiku, chyba 8 metrów 10 kwadratowych. No nie miałem wielkich perspektyw życiowych, natomiast otrzymałem kiedyś pewnego pięknego dnia dwa zaproszenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Poszedłem do jednego pokoju, tam mi wydarto chyba jakąś kartę mobilizacyjną z książeczki wojskowej, ale poszedłem do drugiego pokoju i na drzwiach widzę, że tam była taka wywieszka, że pułkownik czy sierżant kontrwywiadu czy coś takiego. No i tam właśnie w tej siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień, mniejsza o szczegóły, zaproponowano mi współpracę z SB, zakomunikowano mi, zaprowadzono mnie do piwnicy Wojskowej Komendy Uzupełnień i tam funkcjonariusz poinformował mnie, że znają moją sytuację życiową, materialną, że niczego dobrego nie mogę się spodziewać, ale oni mi proponują współpracę, oni wiedzą, że mam wysokie notowania u swoich kolegów z Solidarności Podziemnej oczywiście i z organizacji, że jestem wysoko oceniany i oni gwarantują mi mieszkanie w Gdańsku albo w Warszawie. Otrzymam mieszkanie od nich z wyposażeniem, że również stworzą dokumenty, że to mieszkanie jakobym dostał w spadku po mojej jakiejś tam babci czy jakiejś dalekiej ciotce, że to wszystko będzie, można powiedzieć, tak elegancko, formalnie załatwione. No i oczywiście załatwią mi dobrą pracę i będą poprzez swoich współpracowników też działać na rzecz tego, żebym piął się po tych szczeblach kariery opozycjonisty, żebym zaszedł maksymalnie wysoko. Oczywiście odmówiłem, powiedziałem, że nie ma takiej opcji, no i opuściłem Wojskową Komendę Uzupełnień.
Wiesz, co to przypomina? To przypomina historię Lecha Wałęsy. To mieszkanie, które dostał i później mówił, że mi dali, bo ja byłem taki silny, że musieli mi dać, no i przypomina opowieści, które dzisiaj już znamy z...
A nigdy tego tak nie skończyłem.
Które już dzisiaj znamy z Agni PN-u. SB-cy w ramach Solidarności Wałęsę awansowali, używali wszystkich swoich aktywów do tego, żeby budować jego pozycję, tak?
No tak, tak. To na pewno coś w tym jest. Rzeczywiście, no oni inwestowali w te osoby, które mogły im dostarczyć różnych informacji na temat opozycji, na temat działań opozycji. No, Wałęsa jest chyba tego najlepszym przykładem. Ja byłem małym pionkiem, ja byłem młodym chłopakiem, ale chciano we mnie inwestować, tak? Natomiast... Nie, absolutnie.
Nie. No, byłeś chłopakiem z gorzowskich bloków, z gorzowskiej ulicy, tak? Na ulicy Widok grałeś w piłkę, chciałeś być Włodzimierzem Lubańskim.
Tak.
Jak wspominasz i nagle ten świat ciebie wciągnął.
Ja długie lata trenowałem piłkę ręczną. Też jako młody chłopak oglądałem się za dziewczynami. Natomiast jak przyszła ta działalność opozycyjna, no to sobie te kwestie, można powiedzieć, odstawiłem na bok na parę lat, żeby była sprawa jasna, na parę lat. Pochłonęła mnie ta działalność opozycyjna, ale później już jak przyszedł rok 89, nadrobiłem zaległości, mam żonę, mam trzech wspaniałych synów, na dzisiaj mam trzech wnuków. Także no, nadrobiłem te zaległości
się
bardzo,
dzisiaj
bardzo
przed wywiadem z chuliganem twoi...
Tak, moi synowie.
Twoi synowie, kibice Stali Gorzów, tak?
Tak, Stali Gorzów, dwóch kibicuje Stali Gorzów, jeden Tilonowi Gorzów i są też niekoniunkturalistami, z czego jestem bardzo zadowolony, są antykomunistami, mają serce po prawej stronie, tak jak ich ojciec. I z tego jestem naprawdę dumny, bo powiem tak, my musimy inwestować w ludzi młodych, I bardzo widzę, że niestety, jeżeli mogę tylko na chwilę odlecieć do tej raźniejszości, że wielu młodym osobom miesza się w głowach, między innymi na uczelniach wyższych, gdzie ta kadra jest bardzo mocno lewacka, lewicująca i ci młodzi ludzie są poddawani takiej mocnej obróbce. Ja powiem tylko tak, że chociażby jeden z moich synów usłyszał na zajęciach, że ma z pewnego przedmiotu bazować na literaturze profesora Hartmana. Bo dla mnie to jest po prostu rzecz niebywała. Ja się autentycznie pod tym nie mogę podpisywać. Dla mnie to jest karygodne i z jednej strony, o czym rozmawiałem z bardzo ważną osobą w państwie, z jednej strony my inwestujemy w takie tematy jak Instytut Pamięci Narodowej, który nam przybliża pewne kwestie, chociażby natury historycznej. Staramy się zadbać o różnego rodzaju, upamiętniać różnego rodzaju rocznice ważne dla historii Polski. A z drugiej strony tak naprawdę no, ta młodzież, która stanowić ma nasze przyszłe elity, jest poddawana lewackiej obróbce. Musimy w mojej ocenie jakoś temu przeciwdziałać. Ale przepraszam, to tylko taka wycieczka krótka na temat co jest dzisiaj. Tak?
To jest ważne, no bo uniwersytety pozostały tym miejscem, gdzie ta negatywna selekcja przez dziesięciolecia spowodowała, że nie ma tam normalności, że nie ma tam normalnej, wolnej atmosfery, gdzie dokonuje się, nie wiem, wymiana poglądów, tylko jest taka atmosfera lizusostwa, podlizywania się różnym układom, bo wtedy możesz dostać robotę na uczelni, bo wtedy będziesz lepiej postrzegany. Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na różnych kolegów z różnych czasów, że nie ma bardziej konformizującego miejsca niż właśnie uczelnie wyższe.
Uczelnie są otwarte na poglądy albo wspierają różnego rodzaju działania, które można powiedzieć, że koncentrują się na tych poglądach lewackich. Natomiast są zamknięte uczelnie na poglądy konserwatywne, tak? Takie słowa jak Bóg, honor, ojczyzna, tradycja, tożsamość. No to się robi coraz bardziej obce nawet na tych uczelniach. Dla mnie to jest przerażające, bo ja chcę widzieć, ja chcę mieć tą świadomość, że za 10, 20, 30, 50 lat no Polska będzie w dalszym ciągu bazować na takich wartościach, które są mi bynajmniej bliskie i wielu Polakom.
Na przodku złych mogile, parę z nich ci klękam. Od Cieplińskiego z Grycem idę dla Andrzejka. Ja z Bałachowiczem pędzę tu ze Stoni. Zamykam oczy, jeszcze słychać ten tet koni. Próbuję ostrzec warkiem, towarzyszy broń drżą. Ręce bije serce, podsmywa po skroni. Strzelają do nich Niemcy, jak do kaczek. Jadę czołgiem i na ostrzec na mundurze moim paczek. Nigdy nie płaczę nad losem moim własnym. Siedzę w celi śmierci obok upaszki. Choć jeszcze chwilę temu w Orzianach dawałem radę. Szedłem z moim dziadkiem pod ostrą bramę. Pod Monte Cassino biegłem za pradziadkiem. Z polskimi lotnikami walczyłem o Anglię. Znów z czarną brygadą chcę się bić o Francję. Koło mnie królowa, wyzwoliliśmy Holandię. Dziś patrzę na Polaków, których chce się wywieźć w pole. Wołam, chodźmy razem w sztafecie pokole. Nadeszły czasy smutne, choć nie ma wielkich wojen. Walczcie i pracujcie, bo smutny będzie koniec. Słychać krzyki kłamców, pieniądze idą pod stołem. Zdrajcy się panoszą, biedni są bohaterowie. Więc zaciśnij pięści, teraz właśnie twoja kolej. Stańmy ramię w ramię, bo smutny będzie koniec.
No właśnie, powiedziałeś o tożsamości, o historii. Powiedz o swoim dziadku i o twoim rodowodzie, także rodowodzie twoich synów. Jak to było?
No, jeżeli chodzi o mojego dziadka, którego niestety nie było mi dane poznać. No, mieszkał...
Jest to i wspomnienia z dzieciństwa, że jeździłeś gdzieś tam na wakacje i na tych wakacjach u babci się niepokoił to zdjęcie dziadka wiszące na ścianie i opowieści o nim, jak to było.
I jak jeździłem na te spotkania rodzinne, no to oczywiście to spotkania kiedyś inaczej wyglądały, tak? Zjeżdżała się cała rodzina. Na dzisiaj to są takie sporadyczne, jak gdyby widzę relacje te wewnątrzrodzinne. Nie wygląda to tak dobrze, jak kiedyś wyglądało, trzeba sobie jasno powiedzieć. No ale tam też jako młody człowiek, nawet jako kilkulatek, tak? Albo dopiero jak wchodziłem, że tak powiem, w tą młodzieńczość, jako 11-12-latek, no też byłem świadkiem kłótni moich dwóch wujków, tak? Jeden wujek współpracował z opozycją antykomunistyczną, tak? Współpracował z Komitetem Robotników, z KOR-em, z innymi organizacjami, natomiast drugi mój wujek był sekretarzem powiatowym PZPR, tak? No i dochodziło do różnego rodzaju tam pomiędzy nimi konfliktów, kłótni, sprzeczek. No i ja wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, o co im chodzi i zacząłem szukać źródeł tego konfliktu już w następnych latach. Im starszy, tym głębiej w to wchodziłem. No i tak naprawdę z perspektywy czasu okazało się, może mogę dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę przyzwoitym człowiekiem okazał się ten, który współpracował z organizacjami opozycyjnymi. Natomiast ten człowiek, mój wujek też, który był działaczem PZPR-u, no w późniejszych latach się bardzo źle zachowywał w różnych kwestiach, również rodzinnych, no ale to było, minęło. Natomiast co się tyczy dziadka, no mój dziadek był działaczem narodowym, działał w powiecie międzychodzkim. Słyszałem to bardzo często z opowieści nie tylko mojej rodziny, ale też starszych ludzi, z którymi miałem kontakt, a którzy jego znali. No był wysoko oceniany, bardzo ładnie recytował wiersze, tak. Trzymał bardzo mocno tą organizację narodowców w ryzach, była tam dyscyplina. O wszystkich rzeczach może nie powinienem powiedzieć. W każdym razie no, został aresztowany przez Niemców, oczywiście, przewieziony do Fortu VII w Poznaniu, no i tutaj spędził swoje ostatnie dni, no tutaj został, nie wiem, zamordowany albo zamęczony, no bo ja tutaj byłem też z rodziną w Forcie VII, widziałem, w jaki sposób się rozprawiano z więźniami. Ja przypomnę tylko, że Fort VII w Poznaniu tak naprawdę był pierwszym obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich, tak, którzy Niemcy utworzyli. Później to było tam chyba więzienie Gestapo i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj były wymyślne tortury, znęcanie się nad Polakami. Zginęło tutaj 20 tysięcy Polaków, ale większość z tego, co wiem, ma w aktach zgonu, ja też mam w akcie zgonu, tym niemieckim jeszcze, oczywiście przyczyna śmierci, zapalenie płuc. Wszystkim to generalnie, można powiedzieć, z urzędu wpisywali. No i do czego jeszcze muszę doprowadzić jako już dojrzały człowiek, do tego, żeby zmieniono tabliczkę, bo są w Forcie VII są tabliczki osób, którzy tam oddali ostatnie tchnienie, tak to mogę powiedzieć. No jest napisane Antoni Porwik, a nie Porwich, czyli przez CH. No to jeszcze muszę zmienić tą tabliczkę, no bo chciałbym, żeby to nazwisko było poprawnie napisane.
Powraca Fort VII w rozmowach, w wywiadzie z chuliganem, bo to tak naprawdę taki poznański Katyń, można powiedzieć. I wielu ludzi, kiedy mówimy o tej pamięci historycznej, które mieszkają tak jak ja kilka kilometrów od Fortu VII na Jeżycach, nie zdaje sobie sprawy ze skali tej zbrodni, z tego jak później wyglądało tuszowanie tej zbrodni, łącznie z odkopywaniem ciał. To się po prostu w głowie nie mieści, ale także mówię, no, tworzenie atmosfery, w której jakoś umniejsza się znaczenie tego. Tak?
I w głowie mi się też nie mieści, jako gorzowianina, że swego czasu, x lat temu, nie pamiętam kiedy, próbowano ten fort zamienić na bodajże hurtownię czy artykułów spożywczych. Ktoś miał takie bzdurne pomysły, tak? Miejsce kaźni, miejsce śmierci 20 tysięcy Polaków, i to bardzo wartościowych Polaków, bo to tam zginęli ci, którzy stanowili polską elitę tutaj na tej ziemi wielkopolskiej. I to było dla mnie przerażające.
Był Wojtek Mucha w wywiadzie z chuliganem, dziennikarz Gazety Polskiej, który napisał powieść o kibicach w latach 90. i tam opisuje dyskotekę w Krakowie, która jest w dawnej katowni UB. I im więcej się grzebie przy tym, co działo się w różnych miastach, to było bardzo częste. To znaczy ludzie byli później, nawet jak się dzisiaj dowiadują o tym, że w tej dyskotece czy knajpie była wcześniej katownia UB, no to już są jakby jakoś oswojeni z tym, że to tak było. Człowiek dochodzi do dość szokującego przekonania, że to było robione specjalnie po prostu, że tą pamięć usiłowano zadeptać, tak?
Próbowano zadeptać, tak, ale też musimy pamiętać, że to też wiele osób twierdzi, że to wynika po prostu ewentualnie, takie decyzje były podjęte i wynikały z niewiedzy tych, którzy organizowali właśnie dyskotekę w miejscu kaźni. Bardzo często podejrzewam, że takie zabiegi koordynowały osoby, które były skoligacone z tymi, którzy tutaj nam narzucali ten system komunistyczny. Tak? To no, takich było, prawda, bardzo, bardzo dużo. Tak samo jak Warszawa. No, Warszawa, że tak powiem, no, jest na dzisiaj lewacka czy lewicująca, a też między innymi dlatego, że tak naprawdę warszawiaków takich rdzennych w samej Warszawie jest bardzo mało, ponieważ tutaj do Warszawy też spędzono bardzo wielu tych funkcjonariuszy i ich całe rodziny, którzy utrwalali władzę ludową w Warszawie. Tak? Tutaj były różnego rodzaju ministerstwa od bezpieczeństwa publicznego poprzez inne ministerstwa, I tak to się rozrastało. Stąd Warszawę będzie ciężko odzyskać. Ja rozmawiałem wielokrotnie z taksówkarzami warszawskimi. Oni mi mówią, że tak naprawdę rdzennych warszawiaków w samej Warszawie to jest może od 5 do 10%.
Hej, tam pod Krakowem, skąd ta Wisła płynie, rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie. Rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie. A jak się napasie, przyjdą lepsze czasy, ubijemy pałą świnie na rogi kiełbasy, na rogi kiełbasy. Ubijemy pałą świnie na rogi kiełbasy, na rogi kiełbasy. Tymi kiełbasami według tej natury ubijemy wszystkie polskie prusaki, skóry, prusaki, skóry.
Padła nazwa Ruch Młodzieży Niezależnej. Ja jakiś czas temu pisałem o Kazimierzu Sokołowskim, twoim koledze z tego Ruchu Młodzieży Niezależnej, kiedy jego córka wypowiedziała się jako uczennica negatywnie o premierze Donaldzie Tusku, który trafił do jej szkoły. Porównałem wtedy życiorysy Kazimierza Sokołowskiego i innego człowieka także z lubuskiego, czyli Tomasza Lisa. Ten sam rocznik, całkowicie różne życiorysy, całkowicie różne historie. Jak to było? Jak się czyta twoją historię, najpierw zespół szkół mechanicznych, z którego cię wywalili, bo bezpieka kazała, później zespół szkół chemicznych, w którym twardo walczyłeś z SMP.
Przyszli panowie z SB, tak, poszli do dyrektora, zakomunikowali mu, że uczeń Porwich powinien być relegowany ze szkoły. Taka jest ich decyzja. On musi sobie znaleźć inne miejsce na tym ludzkim padole, w innej szkole. Nie w tej szkole, ponieważ robi tutaj bardzo złe rzeczy wykonuje, tak? No, kolportaż ulotek, malowanie tam napisów i tak dalej. To też miało miejsce w szkole, cała siatka kolportażu i tak dalej, i tak dalej. Później przerzucono mnie do zespołu szkół chemicznych. Przyjęto mnie tylko dlatego, że mój ojciec, to była szkoła przez zakładowa z Cylonu. Po kilku dniach się dowiedziałem, że wszyscy należą do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. No to byłem, bo dla mnie to był jeden wielki szok. Pytałem się, dlaczego, czy wy po prostu tak bardzo mocno jesteście za socjalizmem, za tym, co się dzieje i tak dalej. Zadawałem tego rodzaju pytania, ale usłyszałem między innymi taką odpowiedź, że no co najmniej połowa czy trzy czwarte klasy musi należeć do ZSMP po to, żeby klasa mogła uczestniczyć w dyskotekach, które były organizowane w jakimś tam klubie, tak? Dlatego się zapisali. No więc ja ich w drugą stronę poddałem ich różnego rodzaju tam działaniom uświadamiającym, tak? Tłumaczyłem pewne rzeczy, na czym polega komuna, dlaczego jest niedobra, dlaczego mamy zakłamaną historię i tak dalej, i tak dalej. I tak powoli, sukcesywnie namawiałem poszczególne osoby do tego, żeby wyrzucili tą legitymację, żeby się wypisali z ZSMP. Później do tej klasy trafił też mój przyjaciel i wtedy też zaczęliśmy podejmować działania bardziej mocniejsze w wyrazie. Nasza perswazja była bardzo często taka bardzo mocna, tak?
Czyli to po ryju.
W każdym razie zazwyczaj no tutaj te legitymacje ZSMP-owskie były palone w toalecie męskiej. Nadawaliśmy temu jakiś taki uroczysty charakter, tak? W każdym razie po miesiącu czy po dwóch, może po trzech, tak, już nikt z mojej klasy nie należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej. Czyli to, co ze szkole szkół mechanicznych mówili, że Porwich odgrywa bardzo negatywną rolę, się potwierdziło w kolejnej twojej szkole, tak?
W kolejnej szkole, z której mnie też wyprowadziło SB, ponieważ poprosiłem moją panią od historii, żeby przygotowała nam informację na temat, co się wydarzyło w Katyniu, prawda? No, ona powiedziała, że no jeżeli ja mam jakąś wiedzę na ten temat, to żebym ja poprowadził tą lekcję historii. No więc przygotowałem się odpowiednio. No ale już w połowie lekcji zostałem poproszony przez panią sekretarkę dyrektora do tego, żeby pojawić się u dyrektora. A tam u dyrektora oczywiście panowie z SB czekali na mnie. Wyprowadzono mnie dziedzińcem szkoły, wsadzono mnie do wołgi SB. No i wyjechałem. No i znów tam gdzieś trafiłem na dłuższy okres czasu i byłem w odosobnieniu. No i tak to generalnie przebiegało. Także życie miałem bardzo ciekawe, tak? Zresztą kolega mój, muszę powiedzieć tak, kiedyś mi powiedział, człowiek, którego bardzo szanuję, że żyj tak, Jarek, żebyś miał co wnukom opowiadać. Ja mam już co wnukom opowiadać.
Masz już wnuki też.
Mam już wnuki, mam dwie wnuczki, Zosię i Ale, mam wnuka Antoniego, czyli imię jego pradziadka otrzymał. Rośnie nam młodzież, polska młodzież. Bardzo często się ubierają na biało-czerwono przy różnego rodzaju okazjach i szanują wszystko to, co polskie. I dla mnie to jest mega ważne.
Ruch Młodzieży Niezależnej. Co to była za organizacja? Jak ją wspominasz?
No to była organizacja, do której należałem ja i wielu moich kolegów. Tak naprawdę przez RMN przewinęło się przez te parę lat funkcjonowania, bo my byliśmy takim młodzieżowym zapleczem Solidarności, tak? Rozrzucaliśmy ulotki, malowaliśmy napisy na murach, nadawaliśmy Radio Solidarność na tej częstotliwości telewizyjnej w porze nadawania dziennika telewizyjnego. To była organizacja nastolatków, która się właśnie tym zajmowała między innymi, tak? I ta organizacja, przez tą organizację przez na przestrzeni lat kilku przewinęło się kilkaset osób, liczymy 300-500 osób. Wydawaliśmy też takie pismo młodzieżowe podziemne, Szaniec, chyba 150 numerów wydaliśmy. Także bardzo długo, mocno funkcjonowaliśmy i wykonywaliśmy te czynności, których nasi starsi koledzy nie zawsze chcieli wykonywać. Czyli wykonywaliśmy tą czarną robotę i dobrą robotę wykonywaliśmy. Też samokształcenie miało miejsce, różnego rodzaju akcje przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu albo przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień i zawiązały się wtedy naprawdę bardzo mocne przyjaźnie pomiędzy nami, które trwają do dziś. My się sprawdziliśmy przez te lata i my przyjaźnimy się ze sobą, bardzo wielu z nas. No część wyjechała oczywiście za granicę, część wyjechała też do innych miast, no ale staramy się spotykać i tak obserwuję, że te osoby, które były zaangażowane w dalszym ciągu są młodzi duchem, niekoniecznie, jeżeli chodzi o wygląd, wyglądają podobnie jak kiedyś, ale wiadomo, ząb czasu, tak? W każdym razie nie żałuję tego okresu, to była wspaniała przygoda i przede wszystkim dlatego wspaniała, że służyła Polsce. Służyła Polsce, to na pewno.
Jak wyglądał twój stosunek do III RP? Jak to się kształtowało, ewoluowało? Byłeś między innymi szefem regionu gorzowskiej Solidarności. W tle są losy pracowników Stilonu, losy ludzi pracy, którzy z komuną walczyli. Jak to było?
Przyszła trzecia RP. Oczywiście było wielkie hura, były wielkie nadzieje. Natomiast no później to, co się działo w zakładach, tak, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, które przejęły pod kuratelę swoją polskie zakłady pracy, tak? Pamiętamy ministra Lewandowskiego, który sprzedał tak naprawdę te polskie zakłady pracy i w mojej ocenie powinien ponieść bardzo wysoką za to karę, bo polskie zakłady pracy były sprzedawane za złotówkę. Pamiętamy Jana Krzysztofa Bieleckiego, no i oczywiście są teraz Platformy Obywatelskie, tak? No to była rzecz karygodna, tak? Pamiętam te zwolnienia, różnego rodzaju tłumaczenia, że tak być musi, tak żebyśmy przeszli do tej gospodarki wolnorynkowej, natomiast Polacy za to płacili, tak? Pracownicy za to płacili. Nie było naszej zgody, różnego rodzaju protesty, akcje, manifestacje. No, na przestrzeni lat było tego naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, w ilu tego rodzaju protestach uczestniczyłem, blokady, nie blokady. Także tutaj razem z kolegami daliśmy z siebie naprawdę bardzo wiele. Najgorsze jest to, że nikt nie poniósł konsekwencji z tego tytułu, że tak naprawdę Polska została rozkradziona w dużej mierze. Rozkradziona. Jak widzę teraz europosła Boniego, jak widzę teraz Lewandowskiego, tak, byłego ministra przekształceń własnościowych, no to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera, żeby była sprawa jasna, tak, że oni jeszcze tutaj mogą tam wszem i wobec ogłaszać jakieś swoje, głosić swoje peany, tak, drdy mały opowiadać na temat gospodarki, na temat tego, w którym kierunku Polska iść powinna, podczas gdy oni zrobili naprawdę bardzo dużo złych rzeczy dla Polski, tak. To jest dla mnie nie do pomyślenia i ja twierdzę, że tego rodzaju ludzie powinni ponosić naprawdę wielką odpowiedzialność odpowiedzialność za to, co robią, oni nie ponieśli, a nawet pławią się na dzisiaj w luksusach. Natomiast my przechodzimy obok tych faktów do porządku dziennego, obok tych faktów, że ktoś po prostu działa w interesie bardziej państwa niemieckiego, tak? Albo państwa rosyjskiego, tak? To widać bardzo często namacalnie i my nic z tym nie robimy jako państwo polskie. Oni się naprawdę czują bezkarni.
Ostro starłeś się z posłem, obecnym posłem Koalicji Obywatelskiej, wieloletnim burmistrzem Nowej Soli, Wadimem Tyszkiewiczem. Napisałeś coś takiego: odwaga staniała, towarzyszu Tyszkiewicz. Przypominam, że za głębokiej komuny siedzieliście jak mysz pod miotłą. Lansujecie się teraz na boba budowniczego Polski po 1989 roku. Wadim Tyszkiewicz i jego bardzo ostre słowa o tym, że teraz za PiS-u jest w Polsce dyktatura. Takie słyszeliśmy.
No tak, no ja nie wiem, jak z tym człowiekiem mam funkcjonować, bo bardzo często spotykamy się na antenie radiowej, wymieniamy się poglądami i on głosi tego rodzaju herezję, tak? Tego rodzaju herezję. On przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Nowej Soli, tak naprawdę spijał tą śmietanę, a wszystkim innym, albo o wszystkich innych twierdzi, że są darmozjadami, tak? Tak samo jak o działaczach Solidarności chociażby, czy działaczach PiS-u, mówi, że to po prostu darmozjady, że oni nic nie robią, absolutnie nic. To
mówi, jest taki... ja daję ludziom pracę, ale jak się spojrzy na jego życiorys, to on tą firmę i swój biznes zaczął rozwijać w latach 80., tak? Za komuny.
Duże
problemy mieliby ci, co
tak, i pytanie,
mają
dlaczego on
niewłaściwe
nie miał tych
poglądy z prowadzeniem biznesu.
Pytanie,
tak?
Dlaczego on nie miał tych problemów, tylko rozwijał tą swoją działalność, a później przeszedł na garnuszek samorządowca, tak? Na garnuszek samorządowca. Natomiast no, takich zawodników było, jest naprawdę bardzo wielu, takich jak Wadim Tyszkiewicz. Bardzo często przy mównicy sejmowej blisko siadał Stefan Niesiołowski, który każdą jedną wypowiedź osoby, która miała serce po prawej stronie, komentował w sposób naprawdę wulgarny, obraźliwy, który prowokował, tak? Tak samo mnie próbował sprowokować i powiem tak, no mało bym się nie poddał tej prowokacji, bo już ruszyłem w jego stronę i no chciałem chociaż nim potrząsnąć, może nie uderzyć, ale no do tego, do czerwoności mnie doprowadził. Natomiast inny poseł, jego kolega, zasłonił jego swoim ciałem, tak? Tak to można powiedzieć. No i to są tego typu ludzie.
Kiedy mowa o Wadimie Tyszkiewiczu, to mi przychodzi do głowy to, co z elitami jakby naszej części Polski zrobiono. To znaczy w XIX wieku kojarzyło się ten pozytywizm wielkopolski, tak? Kojarzył się z tym, że tacy ludzie jak Cegielski, Marcinkowski, różni inni najpierw szli do powstania. Jak nie dało rady w powstaniu, to wtedy starali się zbudować podstawy gospodarcze pod niepodległość Polski, czyli budowali...
Ekonomią wygrać.
Tak, czyli w tej ekonomii działali wbrew zaborcom, którzy ich represjonowali. Jest to opisane w książkach w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. Kiedy spojrzymy na rodowód tych elit, czy tutaj w Poznaniu tego Kulczykowa, tak, czy takich Wadimów Tyszkiewiczów, to jest bardzo często tak, że ci ludzie, którzy byli w tych firmach polonijnych, tak, nie budowali tej siły gospodarczej, ekonomicznej wbrew zaborcy, tylko dzięki przywilejom otrzymanym od zaborcy, po czym oni, mamy tutaj nagrody Cegielskiego, różne przyznawane przez ich środowisko, oni jakby podszywają się pod tych pozytywistów.
Tym ludziom tak naprawdę nie zależy na Polsce. Tym ludziom naprawdę zależy na swoim interesie, na swoim partykularnym interesie. Dla nich się liczy to, że parcie do władzy, tak, żeby przejąć władzę, żeby maksymalnie korzystać z tej władzy, żeby traktować Polskę jak dojną krowę, bo oni tak ją traktowali. Oni naprawdę teraz na dzisiaj bardzo mocno cierpią, że oni tą władzę utracili, a rządzili przez 8 pełnych lat i mogli dokonać wielu fajnych rzeczy. Nie zrobili tego, ale ta tęsknota do władzy zaślepia ich. Oni chcieliby tylko wykorzystywać, oni chcieliby tylko korzystać, tak, z tej Polski, tak, wykorzystywać ją. Nawet sprzedając polskie interesy narodowe, tak jak to robi Platforma Obywatelska. Oni są mistrzami sprzedaży. mistrzami sprzedaży. Oni by sprzedawali najlepiej firmę po firmie i tak dalej, tak? Nawet polskie firmy o znaczeniu strategicznym sprzedawaliby. Ja przypomnę ich zakusy odnośnie LOT-u, KGHM-u, czy też innych firm. No tego było całe mnóstwo. Oni bez mrugnięcia okiem sprzedadzą. Niemcom za psią złotówkę, tak? Czy Francuzom, czy też innym. Natomiast oni nie chcą budować silnej Polski. A mi na silnej Polsce zależy i zależy na silnej Polsce premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Bo to jest naprawdę bardzo dobry Polak, tak jak dobrym Polakiem był jego ojciec, Kornel Morawiecki. I dla mnie jest zaszczytem,
byłeś jego współpracownikiem.
Byłem jego współpracownikiem i naprawdę dla mnie to jest coś wielkiego, że mogłem poznać takiego człowieka, który był naprawdę bardzo oryginalny, który dla Polski zrobił naprawdę bardzo wiele. I Mateusz Morawiecki idzie jego śladem. I to jest naprawdę rzecz piękna, tak? że jego syn jest kontynuatorem jego dzieła.
Porwich trafia do Sejmu, właśnie o tym mówisz. Jak oceniasz te 4 lata? Co zobaczyłeś, co cię zaskoczyło? Jak ten świat warszawski wpłynął na twoje myślenie o Polsce, o III RP, o mechanizmach tym wszystkim rządzących?
Ja trafiłem, nie będę ukrywał, tak, z listy Kukiz 15 i ja się poddałem temu czarowi Pawła Kukiza, tak, i przez 2 lata
ogłaszał się antysystemowcem.
Żyłem taką nadzieją na to, że rzeczywiście dużo i szybko zmienimy w tej Polsce, tak, że te patologie znikną, że uda nam się różnego rodzaju reformy bardzo szybko przeprowadzić, tak. Natomiast ze smutkiem stwierdzam, że po 2 latach dojrzałem, tak, i zobaczyłem, jakie decyzje podejmuje i Paweł Kukiz, i Stanisław Tyszka. Zobaczyłem ich dogadywania się z różnymi przedstawicielami różnych ugrupowań, tak, po lewej stronie sceny politycznej. I ja się do takiej drużyny nie zapisywałem, tak. Ja jak wchodziłem do tej drużyny, to oczywiście deklarowałem, że ja mam serce po prawej stronie i będę po prostu wspierał działania prospołeczne, patriotyczne, tak, tego rodzaju kwestie. Natomiast to poszło, zaczęło iść w bardzo złym kierunku.
Dlaczego do PSL-u się nie zapisałeś? To najwyższy czas, żeby do ZSL-u wstąpić.
Nie, nawet Kukiz mówi przecież, że to zorganizowana grupa przestępcza, tak, że tam są sami złodzieje i tak dalej, no to mogę jego 1000 cytatów przytoczyć, tak, z różnego rodzaju rozmów. No to, co zrobił teraz, no to jest w mojej ocenie karygodne. No tak naprawdę przekreślił się i stał się osobą już niestety zupełnie niewiarygodną. I mówię o tym naprawdę ze smutkiem, bo to jest człowiek, z którym można pogadać, pośmiać się, naprawdę dobre dowcipy też opowiada. Ja byłem nim zaczarowany, można powiedzieć, w pewnym czasie, natomiast ten czas szybko minął, tak? I ja myślałem, że będziemy szli bardzo mocno w prawą stronę. Ja bardzo mocno pochwalam te wszystkie działania prospołeczne, które są teraz podejmowane, które są skierowane do polskich rodzin, tak? No bo to jest najważniejsze, żeby ta podstawowa komórka społeczna była otoczona opieką, rodzina, tak? To jest podstawa, to jest podstawa. I wokół niej ma się wszystko dziać. Taka jest moja opinia. Także programy 500+, czy skierowane do młodych osób, zwolnienia podatkowe i tak dalej, czy inwestowanie w emerytów, którym się należy, a którzy byli przez lata zaniedbywani i tak dalej, no to jest naprawdę istotne. Oczywiście gospodarka jak najbardziej, bo to ona ma nas rozkręcać. Natomiast no w Sejmie bywało różnie, tak? Ja bardzo często musiałem wielu posłów namawiać, prosić, błagać, żeby głosowali za tymi prospołecznymi rozwiązaniami, ponieważ prikaz od władz, można powiedzieć, od szefa Kukiz 15 był inny, tak, jeżeli chodzi o program 500+, prawda? No ja, mi się udało przekonać 14 moich kolegów, żeby głosować za, tak. Później inne tematy, jak ustawa dezubekizacyjna, to był bardzo ważny moment,
jakie było podejście Kukiza do tej ustawy?
Tak, ambiwalentne, tak bym to określił. Nie chcę mówić o szczegółach, bo jednak nie będę kopał leżącego. No, powiem tak, no, byłem zdegustowany jego postawą, jego działaniami. Ja byłem zawsze antykomunista, zawsze byłem osobą, która ma wyraziste poglądy. Taką bynajmniej starałem się być i mam nadzieję, że taką chociażby w dużej części jestem, natomiast te działania były karygodne. Karygodne, ale w Sejmie naprawdę wielu rzeczy doświadczyłem, wielu rzeczy się nauczyłem i to doświadczenie teraz chcę wykorzystać i te kontakty wykorzystuję też po to, żeby budować. A ja jestem specjalistą w budowaniu dobrych rzeczy. Ja się chcę tym zajmować, ponieważ ja chcę tak przejść przez życie, żeby z tych rzeczy, które robiłem, mieć satysfakcję. Satysfakcja jest bardzo potrzebna w życiu człowieka. Ja jestem zadowolony. Zadowolony z mojej wspaniałej rodziny i z tego, co robię i do jakiej drużyny obecnie należę.
A czym był ten projekt Kukiz 15 tak naprawdę w zamierzeniach tych, którzy tym sterowali wtedy, tak? Bo co do dobrej woli wielu zwolenników i ludzi, którzy się w to angażowali i wierzyli w tą antysystemowość tego projektu, nie ma wątpliwości, ale możesz, widząc to od wewnątrz dzisiaj, przeanalizować, jak to było.
To jest naprawdę rozmowa na dłuższy czas. Ja się tego nie podejmuję, żeby to w sposób nawet skondensowany tutaj przedstawić, ponieważ to jest temat bardzo mocno złożony i bardzo wielowątkowy. W każdym razie widzimy to, co na dzisiaj jest, prawda? Było 42 posłów, Kukiz 15, teraz jest 5, czy bodajże 6, którzy są w szponach, już zostali wchłonięci, wsani, można powiedzieć, w Polskie Stronnictwo Ludowe, tak? Kukiz mówi, że to zorganizowana grupa przestępcza OPSL-u, że to złodzieje, kanalie i tak dalej, a na dzisiaj w jedną trąbkę z nimi dmucha, tak? No i co tutaj komentować, tak? No smutne, ale prawdziwe.
Jarosław Morwik był dzisiaj w wywiadzie z Kulgianem. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Opowieść z Gorzowa Wielkopolskiego o tym, jak było za komuny, jak naprawdę wyglądał kulturalny stan wojenny i opowieść o buncie wobec zarówno PRL-u, jak i mechanizmów III RP. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.